Panie Prezydencie, mówimy w ostatnimi czasy o pierwszym liście do Koryntian. Dzisiaj będziemy rozważać dalszą część tego listu. Dzisiaj chciałbym czytać fragment 7 rozdziału. Będziemy się skupiać na tym fragmencie Słowa Bożego. Jak wiemy, Koryntianie mieli rozmaitego typu problemy w swoim zborze, w swoim kościele i zwrócili się do apostoła Pawła z prośbą o pomoc w tej sprawie, ponieważ wiele z tych problemów przerastało ich. Potrzebowali wskazania męża Bożego, który w jakiś sposób wskazałby im właściwą drogę. I wiemy, że pojawili się tam, gdzie apostoł Paweł przebywał, a przebywał w Efezie, wysłannicy zboru, domownicy chlory. I oni opowiedzieli o tych rozmaitych problemach apostołowi. I on w liście ustosunkowuje się do tych wszystkich spraw. Ale okazuje się, że nie tylko rozmawiano o tych sprawach, ale Koryntianie napisali również list do apostoła Pawła, do Efezu, w pewnej bardzo ważnej sprawie, która dotyczyła ich kościoła. I ten list prawdopodobnie dostarczyli Stefan, Fortunat i Achaik. Ich imiona są wymienione w 16 rozdziale, w 17 wierszu, którzy przebywali z apostołem w Efezie. A więc nie tylko apostoł Paweł pisał listy do Koryntian, ale Koryntianie również pisali listy do apostoła Pawła. To była bardzo popularna forma porozumiewania się w tamtych czasach. I oto czytamy na początku właśnie 7 rozdziału 1 listu do Koryntian: a teraz o czym pisaliście? I tutaj właśnie apostoł Paweł ustosunkowuje się do tego listu, który otrzymał od Koryntian. Ten list dotyczył zagadnienia małżeństwa. I chciałbym na początku, zaraz jak będziemy rozważać całe to zagadnienie, bo jest to i w naszych czasach dość kontrowersyjne zagadnienie, chciałbym od razu wyjaśnić kontekst, w jakim apostoł Paweł pisał, ponieważ to nie jest bez znaczenia dla tej treści tego listu, który tutaj się znajduje. Już w 7 rozdziale, w 26 wersecie, on pisze o prześladowaniach, które są jakby w tle tego wszystkiego, prześladowań chrześcijan ze strony cesarstwa rzymskiego i ze strony też i pogan, i wiemy, że i żydostwo to ortodoksyjne często występowało przeciwko chrześcijaństwu. A więc on rozumiał, że w tej chwili jest taki trudny czas. Czas, który można zapłacić życiem za to, że się jest chrześcijaninem. I on w obliczu tego pisze te słowa do Koryntian. Dlatego chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy będziemy czytać 7 rozdział listu do Koryntian. I apostoł pisze: dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. No, dla nas dzisiaj takie stwierdzenie może się okazać bulwersujące. Jakże to? Ale wiedzmy o tym, że on właśnie pisze to w pewnym kontekście. W kontekście prześladowań, które są gdzieś w tle tej całej sprawy. I dlatego ten fragment listu, bracia i siostry, zupełnie inaczej się odbiera, kiedy uwzględnimy ten kontekst. A więc apostoł Paweł w 7 wierszu pisze: a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. I tutaj, moi drodzy, apostoł przyznaje się do bezrzędności. Niektórzy bibliści uważają, wysnuwają taki wniosek na podstawie pism apostoła Pawła, że on był w tym czasie, kiedy pisał te listy, wdowcem. A więc mówi z pozycji człowieka, który jest bez żony. I przyznaje się do tej bezrzędności tutaj w tym liście i mówi, jak swobodnie i bez przeszkód mógł prowadzić życie dla Boga. I jest to bardzo ważne, jeżeli ktoś chce się poświęcić, tak jak apostoł, ja bym powiedział, zatracić dla Pana, że właśnie tak on tutaj w tym liście to mówi, jest dobrze być bezrzędny, być bez żony czy bez męża, ponieważ wtedy możemy poświęcić cały czas na sprawy pańskie i skupić się na tym. Myślę, że nie potrzeba wam dzisiaj tłumaczyć, ile czasu zabiera rodzina, ile czasu zabiera mąż, żona, dzieci i przeróżne obowiązki, które są wokół małżeństwa. Jeśli ktoś jest bezrzędny, automatycznie ma ten czas i może nim swobodnie dysponować. I apostoł ten czas poświęcił Ewangelii. I on mówi Koryntianom, w obliczu prześladowań, w obliczu bliskiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, bo przecież my cały czas w sercu nosimy tą nadzieję, że Pan przyjdzie wkrótce. Jest dobrze skupić się na sprawach dla Pana, na Bożych sprawach. I on siebie daje jako tutaj wzór do naśladowania, jeśli chodzi o człowieka, który bez reszty chce się poświęcić sprawom pańskim. Ale coś bardzo istotnego tutaj również w tym 7 wersecie pisze. Ludzie, tak jak dzisiaj rozważamy ten fragment Słowa Bożego, często się zapalają, mają ochotę, o, ja też będę bezrzędny, ja nie potrzebuję żony czy męża, będę poświęcał się sprawom pańskim, ale mija jakiś czas, życie się zaczyna komplikować i często niektórzy w przeróżne pokusy z tego powodu popadają. A więc on tutaj zwraca uwagę, bracia i siostry, na bardzo ważną rzecz. Na dar. Dar od Pana. To, żeby mieć żonę, czy mieć męża, czy nie mieć, to jest związane z pewnym powołaniem, z pewnym darem od Pana. I apostoł mówi, że on ten dar w tej chwili posiada i może być bez żony, może swobodnie w ten sposób funkcjonować w Kościele. I to jest bardzo ważne i chciałbym, żebyście wzięli to pod uwagę. Jeśli ktoś ma zwłaszcza taką gorącą głowę, szybko podejmuje decyzję, to trzeba się zastanowić, przemyśleć sprawę, czy ja mam dar od Pana. Iść w moim życiu w tym, czy w tym kierunku. Czy zostać singlem, czy żyć w związku małżeńskim. Dzisiaj może spotkaliście się z czymś takim, jak białe małżeństwo. To jest coś takiego, ja bym powiedział, na pozór. Takie małżeństwo na pozór. W zasadzie małżeństwo na papierze. Ludzie niby są małżeństwem, ale z punktu prawnego prawnik by powiedział, nie konsumują tego małżeństwa. I tego typu również historie się zdarzają. Ja nie mówię o tym bez przyczyny, bo widzę, że w Koryncie coś z tych rzeczy było. No. I dlatego apostoł stara się też na ten temat tutaj w tym liście wypowiedzieć. I powiada, żeby partner oddawał drugiemu partnerowi to, co się mu należy. I mówię to w kontekście małżeństwa. Współżycie małżeńskie nie czyni nieczystym. Były takie trendy kiedyś, a i dzisiaj też jakieś takie anomalie można spotkać, że w niektórych środowiskach uważało się współżycie w małżeństwie za coś nieczystego, wręcz za rzecz grzeszną, niestosowną. I apostoł Paweł obala tutaj w tym liście ten mit. Powiada o małżeństwie jako o szacownej instytucji. I powiada, że mąż i żona powinni oddawać sobie to, co się należy w tej sferze seksualności. I jest to człowiek bardzo praktyczny, apostoł Paweł. On wie, do kogo pisze i co pisze. Dlatego Koryntianom napisał wprost: ze względu na pokusy niech każdy ma żonę. On wiedział, w jakim społeczeństwie oni żyją, w jakim środowisku, jakie są zagrożenia. Zresztą niedawno o tym mówiłem. Więc mówi, niech każdy raczej ma żonę. I dalsza część tych rozważań dotyczy rozwodu, spraw rozwodowych. No, jest to rzecz, tak już dzisiaj na początku zaznaczyłem, bardzo kontrowersyjna. Nie ma w tej sprawie jakiegoś bardzo zdecydowanego, jednolitego stanowiska. Dlatego ludzie mają różne pomysły na życie w tej sprawie. Biblia, bracia i siostry, zajmuje dość rygorystyczne stanowisko w sprawie rozwodu. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w 9 wierszu, Pan Jezus powiada, co wtedy Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłączy. Teraz w innym miejscu, na przykład w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 16, wierszu 18, Pan Jezus powiada: każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. Ale bracia i siostry, życie jest życiem i płata różne figle. I człowiek czasami znajduje się w sytuacjach, których nigdy wcześniej nie zakładał w swoim życiu. I tak też bywa często w tych sytuacjach związanych z małżeństwem. Zdarza się, bracia i siostry, że dwoje ludzi rozwiedzionych połączy się ze sobą, następnie mają dzieci, zawiązują rodzinę, a ich poprzedni małżonkowie czynią podobnie i w ten sposób formalnie pierwszy ich związek małżeński przestaje istnieć. I moi drodzy, żeby na tym był koniec, to byśmy mieli mniej skomplikowaną tą sprawę. Ale życie potrafi być zaskakujące. I często bywa tak, my z tym się spotykamy w Kościele, że ci ludzie rozwiedzeni, którzy zawarli ponowne związki małżeńskie, nawracają się. Przyjmują Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela do swojego życia, przeżywają nawrócenie, ich myślenie się zmienia w diametralny sposób, nagle zaczynają czytać Słowo Boże i dociera to Słowo w postaci tych wersetów, które przed chwilą zacytowałem w Ewangelii. I nagle ci ludzie mają wielki dylemat. Pamiętam przed laty pewnego człowieka, właśnie z tego typu problemem przychodził do nas tutaj do zboru i któregoś dnia zaczął czytać Słowo Boże i nie dawało mu to spokoju. Przyszedł do mnie i mówi: pastorze, ale ja mam drugą żonę, jestem rozwiedziony, ja nie mogę chodzić do kościoła, bo ja obrażam Boga, bo ja żyję w takim związku, to jest niedobrze. Co ja mam zrobić? I często ludzie w ten sposób myślą. I apostoł Paweł w Koryncie tego typu historię wyjaśnia w sposób biblijny. I dzięki Bogu za ten list, bo dzisiaj możemy udzielić odpowiedzi, konkretnej, duszpasterskiej odpowiedzi, opartej na Słowie Bożym, co robić w takiej sytuacji. A więc, bracia i siostry, kiedy pojawi się tego typu sytuacja, ludzie zadają sobie pytanie, czy mają powrócić do pierwszego związku małżeńskiego. A jak, skoro ich partnerzy, przeważnie niewierzący, zawiązali już nowe rodziny? A może zostawić dotychczasowego partnera i żyć jako samotny ojciec czy matka? To są pytania, które rodzą się w podobnych sytuacjach. I powiem wam, że w mojej pracy duszpasterskiej miałem kilka razy takie sytuacje, kiedy ludzie nie mogli sobie z tymi problemami jakoś sami poradzić i przychodzili, i tak często bywa, przychodzą do duszpasterza i proszą o rozwiązanie tej sprawy, bo to ich przerasta. Co mamy zrobić? Potrzebujemy czyjejś wskazówki, żeby ktoś w autorytecie Bożego Słowa wypowiedział się, powiedział nam, co zrobić w tak trudnej, skomplikowanej sytuacji. Jest tyle różnych wyjść z tej sprawy. Co zrobić? Które wyjście jest właściwe? Jak to zrobić, żeby podobać się Bogu? I niektórzy widzą swoją grzeszność i mówią, ja już nie będę chodził do kościoła, bo ja jestem rozwodnikiem. Ja myślę, że to też jest ślepy zaułek. Dzięki Bogu za Słowo Boże, za apostoła Pawła, bo on te sprawy dokładnie wyjaśnia. I pisze też i o tych sprawach ludzi właśnie rozwiedzionych, co oni mają robić, jeśli przystąpili do kościoła. Apostoł Paweł opisuje w pierwszym liście do Koryntian takie zagmatwane sprawy i jest skłonny radzić pozostanie w tym stanie, w jakim Bóg cię zastał. To jest 7 rozdział, 17 werset. Dlatego zaistniałe związki bywają akceptowane. I na tej podstawie my akceptujemy ten stan, w jakim ten człowiek przyszedł do Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, jeśli byłeś rozwiedziony i jesteś w innym związku małżeńskim, to zostań tak, jak cię Pan zastał, kiedy go przyjąłeś do swojego życia, kiedy się nawróciłeś, i trwaj w tym. Nie szukaj już innych rozwiązań. Jeżeli jesteś wdowcem, to pozostań wdowcem. Jeżeli jesteś panną, kawalerem, a drogie ci są sprawy pańskie, to pozostań w takim stanie. I apostoł Paweł to pisze do Koryntian. Może dzisiaj dla nas to jest rzecz zaskakująca i powiemy, jakże to, ale pamiętajcie o kontekście. On pisze to w kontekście wszystko tego, że w zanadrzu są prześladowania, że za chwilę możesz stracić życie dla Chrystusa i nic nie zabierzesz z tego świata. Najważniejsze będzie twoja społeczność z Bogiem. Więc temu poświęć czas i na tym się skup. On powiada, czas jest krótki i może się zdarzyć, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Bądź na to przygotowany. A więc nie skupiaj się na rzeczach tego świata, które będą ci zajmować nadmiernie twój czas. I stąd biorą się jego te porady. Dlatego my musimy też to brać pod uwagę, kiedy czytamy ten fragment listu do Koryntian. Dlatego, bracia i siostry, zaistniałe już związki bywają akceptowane, a powodem akceptacji rozwodu są teksty, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 32 werset i w 19 rozdziale, 9 werset, gdzie Pan Jezus wypowiada się na temat rozwodów. I ten tekst sugeruje, że rozwód może zaistnieć w wyjątkowym przypadku. I tym wyjątkowym przypadkiem jest zdrada małżeńska w naszym tłumaczeniu przeteczeństwo. A więc to jest przyczyna, dla której Pan Jezus mówi, że małżeństwo może być rozwiązane, jeśli partner zdradza ciebie. Nie myśli w ogóle o naprawie małżeństwa. To jest powód, w którym możesz być rozwiedziony. Istnieje też drugi powód rozwodu, który dotyczy już osób wierzących. będących w związkach z osobami niewierzącymi, kiedy te zechcą się rozwieść, siostra czy brat wierzący powinni się na to zgodzić. I o tym apostoł Paweł pisze w 7 rozdziale listu do Koryntian w wersecie 15. A jeśli poganin chce się rozwieść, niech się rozwiedzie, w takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bracia i siostry, w przypadku człowieka wierzącego, tutaj w tym wersecie, mamy do czynienia z tak zwaną separacją. Dalszy kontekst, dalsze wiersze o tym świadczą, zresztą będę je cytował później. I mowa tu jest o tym, kiedy wierzący człowiek może opuścić niewierzącego współmałżonka. Jeśli tamten chce rozwodu, ten niewierzący, to wierzący człowiek nie powinien stawać mu na przeszkodzie. Apostoł Paweł mówi, po co ma być awantura w domu? Bóg powołał was do pokoju, jeśli on nie widzi sensu życia z wami, niech się rozwodzi. Podpiszcie mu rozwód. Nie obawiajcie się tego. Bóg powołał was do pokoju. Jest tutaj w tym wersecie użyte takie słowo związani, niewolniczo związani. U nas jest dokładnie napisane. Tutaj jest greckie słowo duoro, które znaczy związać, czyli zniewolić. Dosłownie duolo w oryginalnym tekście greckim znaczy zniewolenie. I często bywa, bracia i siostry, w takich toksycznych związkach małżeńskich, gdzie jest na przykład przemoc, znęcanie się jednego nad drugim. To jest zniewolenie. I często, gdzie jest w tych domach przemoc, to czasami interweniuje policja i przychodzą policjanci, spisują protokół, bo się okazuje, że żona, dzieci są maltretowane, są pobici. I kiedy za jakiś czas dochodzi do rozprawy sądowej, to na sali sądowej nagle ta żona bierze w obronę tego męża, który terroryzował tą rodzinę i mówi, że policjanci kłamią, ja wcale nie byłam pobita, wcale to tak nie wyglądało i tak dalej. Ona zniewolona jest. I psychologowie o tym wiedzą. Ale sędziowie opierają się na dowodach i jeśli ktoś w ten sposób reaguje na sali sądowej, no to nic nie mogą zrobić. Sprawę zamykają i przemoc w domu dalej trwa. A więc apostoł Paweł mówi tutaj o zniewoleniu. Kiedy jesteś zniewolony, steroryzowany przez tego partnera, jeśli jest przemoc fizyczna, to jest to powód, kiedy możesz się rozwieść dla bezpieczeństwa rodziny. I to jest ten drugi przypadek, o którym mówi apostoł, jeśli chodzi o kwestie rozwodu. W 11 wersecie czytamy o żonie. A jeśli by opuściła, tutaj chodzi o męża, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. A więc jest możliwość takiej separacji na jakiś czas, życia w odosobnieniu. Ale apostoł powiada: jestem przeciw rozwodom. Jezus był przeciw rozwodom. Dlatego mówi: jeśli przyjdzie czas, możecie się pojednać. Jeśli przyjdzie czas, to możecie naprawić wiele rzeczy, które zostało zepsutych. Ale tu musi być wola obu stron. Więc to jest tutaj to podkreślenie nierozerwalności związku małżeńskiego. Jeśli już rozejście, to separacja, ale nie rozwód. I to musimy mieć, bracia i siostry, na uwadze. Natomiast jeżeli ktoś wierzący żyje w separacji, to nie może wstąpić w nowy związek małżeński, ale powinien starać się powrócić do współmałżonka albo pozostać samotnym. Warto pamiętać przy tym wszystkim, że człowiek wierzący powinien mieć w swoim życiu na pierwszym miejscu sprawy Boże. I to przede wszystkim przyświeca apostołowi Pawłowi, kiedy pisze ten list i kiedy pisze konkretnie ten fragment dotyczący małżeństw, rozwodów, wdowieństwa, panieństwa, bo te zagadnienia apostoł Paweł tutaj porusza w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. I powiada: dobrze jest, jeśli człowiek jest bezżenny, bo w małżeństwie trudniej zadbać o sprawy Boże. I w 38 wierszu apostoł pisze: dobrze robi ten, kto się żeni, lecz kto się nie żeni, dokonuje lepszego wyboru. Postawa apostoła może być trudna do zrozumienia dzisiaj, bracia i siostry, z powodu naszego braku zrozumienia bogactwa bycia w Chrystusie. Tak bym to nazwał. Apostoł Paweł był ubogacony społecznością z Jezusem Chrystusem. Jako wielki mąż Boży miał społeczność bliską z Panem. To jest człowiek głęboko wierzący. To jest charyzmatyk. To jest człowiek, który ma wizję, który ma proroctwa, który ma objawione Słowo Boże, który ma wielkie namaszczenie do ewangelizacji, do misji. To jest człowiek wielkiego formatu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. I on pisze z tej perspektywy, z perspektywy wielkiego herosa wiary, męża Bożego, słowo do Kościoła, do ludzi wierzących. I ja mam świadomość, że w każdym zborze tak jest. I on miał świadomość, szczególnie tak było w Koryncie. Niedawno to rozważaliśmy. Zbór był podzielony i ludzie byli w tych grupach na różnym poziomie duchowym. I on miał świadomość, że wiele tych problemów, zwłaszcza dotyczących małżeństwa, wynikało z tego, że wielu z nich, większość, bo o tym pisze wprost do nich na początku listu, są niemowlętami w wierze. Że oni wielu spraw nie rozumią, nie dorośli do tych wielkich duchowych spraw, choć oni mieli się za wielce duchowych, za bardzo dojrzałych chrześcijan. Przecież kiedy popatrzymy na zbór w Koryncie, to bracia i siostry, ten zbór jest wyposażony w całe bogactwo charyzmatów. Tutaj są najdokładniej opisane te charyzmaty, jeśli chodzi o listy apostolskie. To był zbór ubogacony we wszelkie bogactwo z tej strony. Bóg ich wyposażył we wszelkie dary Ducha Świętego, ale oni je nawet nie potrafili dobrze i we właściwy sposób używać. Oni się chełpili wieloma z tych spraw, a nie rozumieli podstawowych rzeczy, o których apostoł Paweł pisze do nich. To miał okazję, bo napisali list do niego, wprost go zapytali, a więc odpowiada bardzo konkretnie i bardzo rzeczowo. I bracia i siostry, na moment chciałbym przerwać te rozważania o małżeństwie i wrócę do nich za chwileczkę, bo to w 25 wierszu pojawia się jeszcze jeden temat, który będzie kontynuowany dalej w tym liście, a później w drugim liście, szczególnie w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. Jest to temat autorytetu męża Bożego w społeczności wierzących, w Kościele. To myślę, że nie tylko w Koryncie był bliski temat, ale i dla nas to jest bardzo bliski temat. I apostoł pisze, a co do panien nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Musimy mieć świadomość tego, tak uczciwie tutaj apostoł Paweł napisał, że są pewne sprawy, które my przeżywamy w naszym życiu, o których nie ma zbyt wiele, albo w ogóle nic nie ma napisane w Biblii. A musimy w jakiś sposób się zachować. I musimy wiedzieć, czy należy tak postąpić, czy tak. I wtedy co robimy? No zrobili tak Koryntianie. Napisali list do wielkiego autorytetu w tamtych czasach, jakim był apostoł Paweł. I on im odpowiedział, i zwróćcie uwagę, i on im mówi, wyrażam zdanie jako ten. Jest namaszczony przez Pana, ma autorytet od Pana, ale nakazu pańskiego w tej sprawie nie ma. Nie ma tej sprawy opisanej dokładnie w Biblii. A więc ja muszę, skoro mnie pytacie, w autorytecie Bożym, jako mąż namaszczony Duchem Świętym, wypowiedzieć się na ten temat. I on mówi, to jest moje odrębne zdanie. Nie traktujcie tego jako słowo od Pana. To jest moje przemyślenie jako męża Bożego, jako człowieka namaszczonego, jako człowieka mającego autorytet w Kościele. I tutaj dotykamy, bracia i siostry, tej sprawy autorytetów w Kościele. Co znaczy dla ciebie autorytet w Kościele? Ile znaczy dla ciebie słowo starszych zboru, prezbiterów Kościoła? Czy bierzesz to pod uwagę? Czy powiadasz, a co to ja, nie mam namaszczenia? Czy to ja nie jestem też wierzący i miałbym nie wiedzieć? Co oni mnie tu będą mówić o tych sprawach? Ja wiem swoje. No, gdzieś to już słyszałem. Na pustyni. Pamiętacie Arona, Miriam, kiedy wypowiadali się przeciwko Mojżeszowi? Wiedzieli co, a my to niewierzący? A co to, Mojżesz tylko tu będzie rządził? Przecież my też jesteśmy wierzący, też Bóg przez nas przemawia, działa. I Miriam musiała na kilka dni odejść jako trędowata poza obóz i wstydnie przebywać. Mojżesz musiał się modlić, żeby Bóg ją przywrócił do zdrowia. To była nauczka dla Izraelitów, jeśli chodzi o autorytet. Mojżesz się pomylił. Aaron i Miriam mieli rację, ale Bóg nie zdjął z niego autorytetu i namaszczenia. a oni chcieli to zrobić. Dlatego Pan się wypowiedział w tej sprawie i Miriam okryła się trądem. I Bóg powiedział, nie Miriam, nie ty, nie Aaron, ale ja namaściłem Mojżesza. Pomimo tego, że on się pomylił. On jest wierzący człowiek. Nie stracił namaszczenia. On żałuje. On dalej was będzie prowadził. Dary Boże i powołanie Boże jest nieodwołalne. Więc pamiętajmy też, bracia i siostry, kiedy dzisiaj patrzymy na te rzeczy, bo dziś bardzo kontrowersyjnego tematu dotykamy i u nas w Kościele jest, zielonoświątkowym w Polsce, ta sprawa postawiona w ten sposób. Jeśli pastor w danym zborze uważa w ten sposób, na temat, powiedzmy, rozwodów, to uznajemy jego zdanie, jeśli ono oczywiście jest zgodne ze Słowem Bożym. I zgadzamy się z tym. Jeśli w jakiejś drobnej sprawie, a bywa tak w tej kwestii, w innym zborze pastor uważa, że to troszkę można inaczej zrobić, to zgadzamy się z tym. Wierzymy, że to jest autorytet Boży. U nas jest ogólnie takie stanowisko, ja w tej chwili go nie cytuję, wybaczcie, ale tak po prostu parafrazuję, ale w takim duchu podejmujemy te decyzje. Dlatego ja też uczciwie mówię tak jak apostoł Paweł. Nakazu pańskiego w tej sprawie nie mam, ale mówię, bracia i siostry, na podstawie Słowa Bożego w sprawie rozwodów, w sprawie małżeństw, to co Pan mi dał zrozumieć. I myślę, że postawienie tej sprawy w ten sposób jest uczciwe i biblijne, bo to samo robi apostoł Paweł. Się nie wstydzi tego powiedzieć do Koryntian. Zresztą on tę myśl jeszcze raz będzie gdzieś tam dalej powtarzał. Jeśli będziecie czytać cały ten siódmy rozdział, to znajdziecie. A więc wróćmy do naszych spraw małżeńskich. Apostoł Paweł doradza bezrzędność nie na brak szacunku do małżeństwa, ale na kłopoty doczesne, na cierpienia, które mogą przyjść na ciebie ze względu na wyznawaną wiarę, na prześladowania, które mogą z tego powodu przyjść na ciebie. Możesz zapłacić życiem za to, że jesteś uczniem Jezusa. Czy zmagaliście się już aż do krwi z tą sprawą głoszenia Ewangelii? Czy przyszło wam zapłacić cenę krwi za bycie uczniem Jezusa Chrystusa? Dzisiaj na świecie tak bywa. Niedawno byliśmy na kongresie, gdzie mieliśmy gościa z Chin. Tam ludzie życie oddają za to, żeby być chrześcijaninem. Tam giną setki, tysiące ludzi za Ewangelię. A więc Ewangelia to jest pewna cena. Czy jesteś gotowy ją zapłacić, żeby spotkać się z umiłowanym Panem i żyć przez całą wieczność z Nim? Bracia i siostry, pójdźmy dalej. Apostoł Paweł w 31 wierszu pisze, a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Coś bardzo interesującego, coś bardzo głębokiego, coś niezmiernie istotnego, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Coś, co musimy zawsze brać pod uwagę. Bracia i siostry, my nie żyjemy na jakimś pustkowiu. Nie żyjemy za murami klasztornymi. Nie żyjemy w jakimś państwie religijnym. Ale żyjemy w tym świecie. I pośród nas są przeróżni ludzie. o różnej orientacji, o różnym myśleniu, mający przeróżne problemy, przeróżne podejście do życia. I my w tym świecie mamy funkcjonować. Mamy być światłem, aby oni poznali, gdzie jest prawda, gdzie jest cel życia, kim jest Bóg, jak do Niego dojść. To jest zadanie Kościoła w tym świecie. I oto apostoł Paweł powiada coś, o czym w zasadzie wszyscy wiemy, ale tak w tej szarzyźnie życia codziennego, w tych naszych kłopotach, troskach, często o tym gdzieś zapominamy. On powiada, wszystko w tym świecie przemija. I powiada, żyj tak, jakbyś miał i jakbyś tego nie miał. A więc bądź zawsze gotowy na to, że to możesz w każdej chwili stracić. Że to jesteś chwilowo zarządcą tych dóbr materialnych. Przecież bracia i siostry, nic ze sobą nie zabierzecie, jeśli wybierzecie się w tą podróż do wieczności. Jak wiecie, parę tygodni temu byłem w Egipcie, byłem w Dolinie Królów, gdzie są wspaniałe grobowce faraonów egipskich. I oni postanowili ukryć tą Dolinę Królów. To była wielka tajemnica w Egipcie. Wielu ludzi nie wiedziało o tym. Wąska grupa tylko ludzi wiedziała, gdzie to jest. To była taka ukryta dolina na pustyni, wśród skał. I tam w wielkiej tajemnicy chowano faraonów. Tam znajdowały się groby faraonów. I w tych grobach, oprócz tego wspaniałego, złotego sarkofagu, w którym była mumia faraona, były wszystkie sprzęty, jakie potrzebne były temu faraonowi do życia w tym innym świecie. To zamykano wszystko razem z nim. I taki jeden z grobowców ocalał w tej Dolinie Królów. Zobaczcie, jak ludzie inwestują, nawet tak potężni ludzie, w swoje życie wieczne i chcą ten grób przygotować w odpowiedni sposób, zabrać tam sprzęty do niego potrzebne na tą wędrówkę w wieczności, tak to rozumieli Egipcjanie. I oto, bracia i siostry, wszystkie te grobowce zostały obrabowane. Znaleźli je złodzieje. Wszystkie te skarby wyciągnięto. Przez przypadek nie znaleziono grobu Tutenchamona. To był jeden z pomniejszych faraonów. W zasadzie nawet nie wiedziano, dopóki Carter nie odkrył tego grobowca, o istnieniu Tutenchamona. To był bardzo młody człowiek. On zmarł, jak miał 18 lat. Był krótko faraonem. I znaleziono w tym maleńkim grobowcu tego młodego faraona te skarby. I dzisiaj można zobaczyć w Muzeum Kairskim, miałem okazję je oglądać. Powiem wam, to jest niesamowite, kiedy człowiek widzi te skarby. Tyle drogocennych kamieni, tyle złota, tyle przeróżnych sprzętów, takie ogromne złote skrzynie, w których schowana była ta mumia. Przeogromny blicht, przeogromne bogactwo. I nagle, bracia i siostry, to wszystko ten człowiek, który pokładał nadzieję w tym grobie, traci, bo złodzieje to wszystko kradli. A więc nie inwestujcie w rzeczy tego świata, choćbyście mieli nawet taki grobowiec, gdzie wszystko zamkną i z wami z tego bogactwa ziemskiego założą specjalną, świętą pieczęć, żebyście tylko tego miejsca ktoś tam wam nie naruszył. Nie wierzcie w to. Nic nie zabierzecie ze sobą. Złodziej zabierze. Ty nic nie będziesz miał. Zabierzesz tylko swoją miłość do Pana na tamten świat. Dlatego ucz się tutaj miłości. Będziemy o tym mówić, kiedy będziemy dalej analizować ten list, ale dzisiaj, bracia i siostry, chcę powiedzieć, że kształt tego świata przemija. Dlatego apostoł Paweł próbuje wyjaśnić Koryntianom, w jaki sposób zrobić to, żeby troski tego świata nie pochłonęły mnie w tym życiu. I tutaj mamy do czynienia też z tym spojrzeniem z perspektywy eschatologicznej, gdzie apostoł ma w perspektywie powrót Pana. Przecież Pan w każdej chwili może powrócić. I gdzie Cię znajdzie?